Również Was witam bardzo serdecznie, drodzy bracia i siostry. Zanim się przedstawię tak do końca, chciałbym przekazać Wam bardzo serdeczne pozdrowienia od mojego taty, Czesława Budzyniaka, który jest również współzałożycielem tego zboru i tej kaplicy. Cóż, jeśli chodzi o mnie, mam 50 lat, dwójkę dzieci, 24 lata, jedną małżonkę i zdaję sobie sprawę, że dla Was to miejsce jest szczególnym miejscem, dostojnym miejscem, specyficznym. Przychodzicie w to miejsce, żeby się spotkać z sobą, mieć relacje, modlić się do Pana Boga, uwielbiać Go, ale dla mnie osobiście to miejsce jest bardzo wyjątkowe. Ponieważ 40 lat temu, jako mały chłopiec, nosiłem w tym zborze, troszeczkę w innym układzie architektonicznym, pierwsze cegiełki. Pomagałem, przeszkadzałem, ale nosiłem. Później z moją mamusią i tatusiem chodziłem na nabożeństwa. Długie lata, a później gdzieś los rzucił nas w bardzo dalekie strony Polski, 600 kilometrów stąd. Mieszkam już bardzo długo, 33 lata w Gorlicach. Więc Piotr Budzyniak stoi przed Wami, najmłodszy syn brata Czesława Budzyniaka. Ostatnim razem byłem tu niestety w takich podobnych okolicznościach, w jakim celu przyjechałem za tym razem. Na pogrzebie również współbudowniczego, zacnego brata Daszkiewicza, rodzonego brata mojego taty. Tam takie koligacje rodzinne były. Jedna mamusia, dwóch tatusiów. Czasy wojenne. I niestety przyjechałem po 17 latach. Dlaczego niestety, wspomnę później jeszcze. Również na pogrzeb tego zacnego człowieka, syna, którego pochowaliśmy w piątek. I jeszcze raz niestety powiem, nie poszedłem w ślady mojego taty. Marzył o tym, jak pewnie każdy ojciec, żeby zastąpić go w jakichś chwilach. Te cegiełki życia, które sobie poukładałem, nawiązując do cegiełek, które tutaj nosiłem, były niestety nie po drodze z moim tatą. Bardzo smutny życiorys mam. Wiecie, nie poszedłem w ślady, nie jestem pastorem żadnego zboru, nie jestem też żadnym kaznodzieją. Czasem dzielę się tym, co leży na moim sercu. Kochani, bo jak się 20 lat przetrwoni, goniąc mamonę, rozwiązując na własny sposób troski, nie da się tego czasu nadrobić. I choć idę najprostszą z możliwych dróg, Jezus Chrystus jest moim Panem, na pewno od 11 lat, to nie da się nadrobić straconego czasu. To już się po prostu nie wróci. Wiem jedno, wszystkim odradzam próbowanie tego, skąd ja wracam. Nie idźcie tam, tam może was spotkać śmierć. Śmierć ta druga. Wiecie, wynotowałem sobie kilka szczegółów. Tak jak powiedziałem, nie jestem wytrawnym mówcą, korzystam ze ściągi. Ale te kilka szczegółów i to, czym chcę się podzielić, co Bóg położył na moje serce, jest pasujące do okoliczności, które przeżyliśmy tutaj przedwczoraj. Pragnę poniższy fragment zadedykować wszystkim smutnym, zmartwionym, stroskanym. Jest ich sporo w każdym zborze. Takie są czasy i ta krótka, refleksyjna liryka ma do tego nawiązać, również do mojego takiego wystąpienia poniżej. Posłuchajcie. Jest ona w takim staropolskim języku, tak jakby w starym przekładzie. Posłuchajcie. Wołałem do Ciebie, Panie, o przyjdź. Nim kur zapieje i światła dogasną, o przyjdź, nim wszystko we mnie zastygnie ze szczętem.
to nic, że łez potok serca drzwi zatrzasnął. Tamte drzwi w wieczerniku też były zamknięte. Więc przyjdź i wnić, Panie Jezu, pragnę. I stwórz we mnie serce czyste, przejrzyste i zamieszkaj weń na zawsze. Zawsze to takie na zawsze, ciągle, stale. Kochani, chcę powiedzieć o pewnej historii z Bożego Słowa, która jest wam dobrze znana. Nie będę jej odczytywał. Jest ona zapisana w pierwszej Królewskiej w 19 rozdziale. Być może w tej historii nie dostrzegliście tego, czym chcę się z wami podzielić. Wierzę w to mocno, że tej nocy, którą miałem dość ciężką i nie przespałem jej, zaraz wam powiem również dlaczego, Bóg położył mi taki nacisk. Być może jest ktoś, kto potrzebuje akurat tego słowa i choćby dla jednej osoby warto to powtórzyć. Odwiedziłem przez ostatnie 3 dni bardzo dużo osób po 17 latach. Bardzo wszyscy, dziękuję wam, mile mnie przyjęliście, ale prawie w każdym domu musiałem płakać. Tyle nieszczęścia, tyle niedoli, tyle łez, tyle trudów, borykania się, rozwiązywania we własny i nie tylko sposób, że ta nocka po prostu była trudna. W związku z czym bardzo was proszę, chciałbym się pomodlić o wsparcie z góry, prosić was o modlitwę, abyśmy pochylili głowę. Ja poproszę Pana Boga o to, żeby tą treść przekazać w jak najlepszy sposób. Pochylmy głowy. Boże Ojcze, stoję przed Tobą jako Twoje dziecko i płaczę z płaczącymi. Pragnę usłużyć Twoim dzieciom jako naczynie. Proszę, dodaj mi siły, aby każde słowo było pokarmem dla każdego, napawało refleksją, pokorą, budowało wiarę, nadzieję, miłość i potrzebę szukania Ciebie w każdej sytuacji, przybliżania się do Ciebie, bo któż Ciebie nie potrzebuje, Boże? Zatem spraw według modlitwy Ezechiela, aby Twoja ręka spoczęła na mnie. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Nie mówię jakichś wielkich kazań, ale moje przesłanie zatytułowałem Moja i Twoja doskonała droga. Proszę o chwilę uwagi. Fragment z pierwszej Księgi Królewskiej mówi o Eliaszu, o etapie życia, który każdemu z nas może się przytrafić. Oczywiście w pewnym zakresie. To bardzo złożona historia, składająca się z wielu wątków. Powiem o kilku. Werset 4 mówi, że prorok na pustyni pod jałowcem wypowiada skargę do Pana Boga i życzy sobie śmierci. Czy było tak w waszym życiu? Na drodze za Panem? Przyznam szczerze, że ponieważ pokrzyżowałem swoje życie, to nie raz i nie dwa życzyłem sobie śmierci. Ale powiem wam coś więcej. W momencie, kiedy sobie jej nie życzyłem, 4 razy byłem tak zwaną drugą nogą na tamtym świecie. Kiedyś, może przyjadę, nie za 17 lat, mam nadzieję nie na następny pogrzeb i złożę wam świadectwo mojego prawdziwego nawrócenia. Prawdziwego nawrócenia. Dobrze. Tam, wracając do tematu, Eliasz użala się nad sobą, podchodzi do niego anioł i mówi, Bóg cię posyła. Ten fragment jest znamienny w tle wcześniejszych wydarzeń, tego, w jaki sposób Eliasz działał w mocy Bożej. W tej chwili słabość, obawia się o swoje życie, jest uciekinierem. Pomyśleć, taki człowiek, dlaczego? Możemy go oskarżyć? Nie, jest więcej takich osób bogobojnych, które na pewnym etapie życia po prostu zwyczajnie zwątpiły i również życzyły sobie śmierci. Należeli do nich Rebeka, Jakub, Mojżesz, Hiob. Tymczasem tutaj Bóg wyraża wielką troskę o swojego proroka, posila go w sposób szczególny i wysyła, każe mu iść. Idzie bardzo długą drogą i wiecie, idzie do objawienia Boga. Myślę, że każdy w swoim sercu, bez względu na to, jak został wychowany, ale chodzi, uczęszcza, chce, pragnie Boga, również oczekuje objawienia. Z pewnością tak jest, ale to nie jest takie bardzo proste, ponieważ pewne okoliczności muszą poprzedzać obecność Bożą w naszym życiu, ponieważ Bóg jest święty, czysty i nieskazitelny i właśnie dzisiaj na to chcę zwrócić uwagę. W tym sprawozdaniu biblijnym Eliasz w mocy zjada posiłek i w mocy idzie 40 dni, to jest około 1,5 miesiąca. Wiecie, ten posiłek nie usunął jego problemów, ale dodał mu siły. I droga miała na pewno, nic Biblia o tym nie wzmiankuje, ale droga na pewno była trudna, to był człowiek już w podeszłym wieku. I powiedzcie szczerze, gdybyśmy dzisiaj od jakiegoś autorytetu usłyszeli, proszę cię, wstań i do Amsterdamu, Pan ma dla ciebie plan. No, przyznam szczerze, powiedziałbym, ja za kilka godzin wybieram się zupełnie w innym kierunku. Mam trochę inne plany, nie wiem, ale byłoby to ciężkie do przyjęcia. Ale w naszych czasach również Bóg posyła w różnym wieku. Pragnę się tutaj skupić na reakcji Eliasza. Eliasz nie dyskutuje, nie protestuje, nie pyta dlaczego, jest posłuszny i idzie. A my? Ile zadajemy pytań w drodze za naszym Panem? W jaki sposób próbujemy dyskutować, przekamarzać się? I te wszystkie okoliczności, które napotykamy, zwłaszcza kiedy nam jest ciężko, zwłaszcza kiedy płaczemy, kiedy może jesteśmy w chorobie, cierpieniu, cokolwiek przeżywasz, drogi bracie i siostro, drogi przyjacielu, ja uważam, że to jest twoja doskonała droga. Myślisz inaczej? Posłuchaj. Mój tato, którego może większość z was zna, opiekuje się naszą mamusią 11 lat, która jest chora na Alzheimera. Może tylko fachowcy wiedzą, co to znaczy opieka nad Alzheimerem, ale około 6 lat temu w najgorszym stadium choroby mamusi. Tatuś był gdzieś mniej więcej tutaj w tym okręgu. Kożuchowie, tak? Nieznany brat, nie znał okoliczności, nie znał życia mojego taty. Może słyszał nazwisko i znał go jako Czesława Budzniaka, ale nie wiedział, co się w domu dzieje. Przekazał mu słowo, drogi bracie, to jest twoja doskonała droga. 2 lata. Trawił to mój tato. Nie mógł się z tym pogodzić. Posłuchajcie, po 50 chyba 5 latach wiary, dlaczego? Nie ukrywa dzisiaj i składa świadectwo, że zadawał takie pytania. Te wszystkie okoliczności po prostu miały zmienić charakter Czesława, Piotra, Janka, Ani do tego, by więcej i więcej w naszym życiu, bez względu na staż wiary, było Chrystusa. Nie będziemy na tym padole doskonali, ale mamy dążyć do tej doskonałości i ten szlif, ja nie wiem do końca, czym to idzie w Królestwie Bożym, ale nawet w świecie szlifuje się tylko ten kamień, który jest szlachetny. Kochani, nawet w przepięknym psalmie 23 ciemna dolina jest wpisana w nasz życiorys. Czy tego chcemy, czy nie? Zatrzymam się jeszcze chwilę nad tymi naszymi problemami, z którymi walczymy i próbujemy je wiele razy rozwiązać na swój własny sposób. To znaczy drogę na skróty. Próbujemy kombinować. Kochani, zamiast skupić się nad tym, po co Bóg nas tą drogą prowadzi i w jakim celu. Droga jest ciężka. Droga na skróty nie jest właściwa. I tak jak mówi Jakub w 4:3, modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. No dobrze, powie pastor, zaraz Piotrze, ale Pan Jezus powiedział przecież, że o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, Ojciec da wam. Tak, da, owszem, ale nigdy czegoś, co mogłoby posłużyć na naszą niekorzyść. On najlepiej wie, co dla nas jest dobre. Wiecie, na pewno takie pytania powstają w naszym życiu. W moim życiu było ich bardzo dużo, chociaż nie szedłem prostymi drogami, ale chęcią na skróty nic nie zdziałamy. Bóg zaprowadza nas do tej jaskini, do tej góry naszej Choreb w pewnym ściśle określonym celu. I wiecie, dlaczego jest tak? Ja przeżywam to dlatego, że jestem inaczej nieposłuszny na tej drodze, posłuchajcie, inaczej nieposłuszny niż wy, niż każdy z was, bo każdy z nas jest inny. Mianownik i cel tej podróży jest wspólny. W ciszy wysłuchać głosu Pana, bo On jedynie wie, co jest dla nas najlepsze. I im szybciej to zrozumiemy, tym po prostu lepiej dla nas. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. Jak to jest? Często modlimy się i oczekujemy, że Bóg będzie błogosławił to, co robimy. Czy pytaliśmy Boga o to, czy to jest Jego wola? Kochani, może byśmy odwrócili tą treść modlitwy i nie modlili się: Boże, błogosław to, co robię, ale: Boże, daj mi robić to, co Ty błogosławisz. Myślę, że taka modlitwa postawi nas jakby obligatoryjnie w miejscu, w którym Bóg chce, abyśmy byli i abyśmy robili to, czego On pragnie i co dla nas przygotował. Dobrze, w historii Eliasza jest jeszcze coś bardzo zaskakującego. Słuchajcie, po tej drodze ten w podeszłym wieku człowiek przychodzi na miejsce, wydaje się, że już jest u celu. A co mówi Bóg? Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz? Jaka byłaby nasza reakcja? Nie wyobrażam sobie, że mój szef wysyła mnie do tego Amsterdamu, o którym mówiłem, a po czym mówi do mnie: co tu robisz? Jaka by była nasza reakcja? Jaka by była nasza odpowiedź? No, Eliasz zaczyna opowiadać o swoich problemach, a Bóg mówi do niego: wracaj. Coś jest chyba nie tak. Czytamy tą historię i czegoś nie rozumiemy. Najpierw pyta się, co tu robić, po czym za chwilę mówi: wracaj. Czy nie można było pod jałowcem dogadać się, że tak powiem? Powiedzieć, o co chodzi? Otóż nie. Ta droga czemuś służyła. Twoja i moja droga czemuś służy. Powiedziałem o ściśle określonym celu. Drodzy, tam się wydarzyły jeszcze dwie ciekawe rzeczy, o których chcę powiedzieć. I werset od 11 do 13 mówi, jest takim opisem Teofanii. Straszne zjawiska, takie jak często w naszym życiu. Potężna wichura, trzęsienie ziemi, ogień. To wszystko też leży w mocy Pana Boga. Ale to tylko poprzedza Jego obecność. Tak naprawdę objawił się Pan Bóg w cichym powiewie i cichym szeptem. Przemówił właśnie do Eliasza. Co jest w tym wszystkim istotne? Realizowanie Bożego planu bez tego naszego permanentnego narzekania na wszystko i zadawania pytań. Zatem, jaki jest cel? Już lekko nakreśliłem, ale przede wszystkim posłuszeństwo i podładowanie tych akumulatorów tym posiłkiem, który, jak wspomniałem, nie rozwiąże naszych wszystkich problemów. Dobrze, historia ta ukazuje jeszcze jeden fakt. Nie da się uciec, drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, nie da się uciec od Pana Boga. Jonaszowi się nie udało, tobie być może się nie uda. Ja 20 lat uciekałem i Bogu dziękuję, że mnie się też nie udało. I Boże działanie rozpościera się na wszystkie strefy naszej rzeczywistości. On jest z nami i w słabościach, i w mocy, i w szczęściu, i w doświadczeniach, w nagradzaniu i również i w karaniu. I obcowanie z takim Bogiem musi sprowadzać się do słuchania Jego głosu, posłuszeństwa, wierności, po czym mocy, po czym siły i ostatecznie Jego chwały. Drogi bracie i siostro, pragniesz tego? Pragniesz usłyszeć Jego szept? Moim zdaniem w tym fragmencie, w tej historii, to jest główny cel całej tej podróży. Ostatecznie oczywiście dla Pana Boga chwały i dla naszego dobra. Ale taki spokojny, cichy głos jest bezcenny pod jednym warunkiem. Kiedy treść tej mowy wpływ ma na nasze osobiste życie. Wtedy to to ma sens. Takie przykładowe poparcie i posłuch na głos Boży z instrukcją jest zawarty w Księdze Izajasza w 30 rozdziale 21 wierszu. Znacie ten fragment również. A uszy wasze usłyszą dochodzące spoza waszych pleców słowa. Oto droga, którą masz iść, gdybyś chciał skręcić w lewo lub w prawo. I tak może być w twojej i mojej doskonałej drodze. Wszystko z naszym Bogiem jest możliwe, prawda? Dobrze. Ostatnia rzecz, która jest istotna, być może nie zwróciliście na nią uwagi w tej całej historii. Pan Bóg, jak zwrócił się do Eliasza, to powiedział do niego po imieniu. Po imieniu. Eliaszu, Aniu, Barbaro, Romanie. Mam dla ciebie plan, mam dla ciebie wiele błogosławieństwa. I to przejawi się, jeśli będziemy posłuszni. Każdy z nas powinien być listem Chrystusowym, ale bo przecież wszyscy tak naprawdę zmierzamy w jednym kierunku, prawda? Nie wszyscy z jednakową prędkością. Ty jesteś inny ode mnie, ty jesteś inna od siostry. Pytanie brzmi, w jakim miejscu i na jakim etapie naszego życia jesteśmy? Czy jesteśmy podjałowcem? Czy jesteśmy w drodze, posileni czy słabi, narzekający czy moc mający? W jakim miejscu? A może już wracasz z misją? Tak czy inaczej, ważną rzeczą jest być podporządkowany i dolina z 23 psalmu, ciemna dolina, nie jest łatwą doliną. Ostatnio z bratem w Gorlicach rozmawialiśmy, dlaczego to wszystko w życiu jest tak skomplikowane i nie może być tak po prostu łatwiej. Przecież Biblia od okładki do okładki obiecuje nam tyle wspaniałych błogosławieństw i tyle obietnic. Dlaczego, skoro to jest testament zawarty dla nas, nie możemy wywłaszczyć więcej tej mocy? I wiecie, dochodzę do wniosku i na pewno, bracia, wszyscy się ze mną zgodzicie, że największym naszym mankamentem i to, co spowalnia Boże błogosławieństwo i obietnice, jest narzekanie, użalanie się nad własnym losem. Nie narzekaj, nie wybijaj okna w tej jaskini, jak do niej dotrzesz. Nie idź drogą na skróty. Kiedyś w bardzo ciężkich chwilach mojego życia, zresztą teraz też nie jest łatwo, mojego autorytetu duchowego zapytałem o coś takiego. Powiedz mi, bracie, mam tyle obietnic, tyle proroctw, nie tylko biblijnych. Powiedz mi, czy można skrócić czas oczekiwania na te obietnice? Popatrzył na mnie i mówi, wiesz, nie wiem, czy można skrócić, ale wydłużyć na pewno. Nie pocieszył mnie, przyznam szczerze, ale powiedział życiową prawdę. Kochani, starajmy się nie przebłagać Boga w miejscu, w którym jesteśmy, aby On to wszystko zmienił, bo to miejsce jest właśnie tą drogą, o której mówię w tym moim przemówieniu. Drodzy, nie tacy upadali jak ty i ja. Ważne jest, żeby się po prostu podnieść, żeby polegać na Bogu, żeby zrozumieć cel tej drogi, cel tej podróży, żeby się wyszkolić, doszlifować. Osobiście jestem, tak jak powiedziałem, po 11 latach najprostszej z możliwych dróg i Bogu dziękuję tylko za łaskę, ponieważ na cmentarzu będąc byłem w odwiedzinach mojego przyjaciela z Piaskownicy. W tamtym roku odszedł 51 lat. Bardzo smutne to dla mnie było i w ogóle to, dlaczego się z wami spotykam, to jest okoliczność smutna. Mam nadzieję, że następnym razem będzie ona spowodowana z innej okoliczności. Drodzy, wiecie, dlaczego tak wiele rzeczy nas na zakończenie, powiem, powala? Dlatego, że Boże myśli to nie nasze myśli. I my po prostu mówimy, Boże, pokaż nam, a my uwierzymy. A Bóg mówi odwrotnie, uwierz, a ja ci pokażę. Nieprawdaż? Musimy to wszystko, tą kolejność odwrócić. Tak czy inaczej, najbezpieczniejszym miejscem na ziemi jest być blisko woli Pana Boga. I bracie, siostro, drogi, nigdy nie stawiaj znaku zapytania tam, gdzie Bóg postawił kropkę. Bo zaiste z Bogiem żaden problem, choćby największy, nie jest nie do rozwiązania i choćby najmniejszy szczegół w Twoim życiu nie jest dla Boga nieistotny. On wszystko ma pod swoją kontrolą. Niech Was Wszechmogący Bóg błogosławi, ma w swojej opiece. Życzę Wam w każdej dziedzinie wszystkiego dobrego. Amen. Amen.